Chciałbym podzielić się z Wami tematem bardzo banalnym, bo tak się zastanawiałem, co ja w ogóle mogę Wam powiedzieć. Bo co ja mogę nowego powiedzieć, jak wszyscy wiedzą? Nie? Ale apostoł Paweł też miał taki dylemat. Nie mówię, no, co nic Wam nowego nie powiem, ale przypominać warto. Warto przypominać. I tak ostatnimi czasy w tych naszych nowej wojennej rzeczywistości, bo wojna blisko Polski. Tak sobie pomyślałem, że od czasu II wojny światowej to ciągle gdzieś są wojny. Podobno nie było dnia, żeby gdzieś nie było jakichś walk. Tylko, że one były trochę w innych miejscach, gdzieś tam. Azja, Ameryka Środkowa, czy tam Afryka. No w Europie, no to w latach 90. powiedzmy na Bałkanach. Nie, no tak przycichło. Tutaj Azja Mniejsza znowu. Państwo tam z ISIS było, działało na terenie Iraku. Też tam trochę bliżej nas. Uchodźcy z tamtej strony. Też poczuliśmy w jakiś tam sposób. Ciągle jakieś takie napięcie. I tak zastanawiałem się, że no, rozumiem, są różne powody, różne dwa. No i tak jak tutaj na terenie tego terenu Iraku, czy obecnego, tam walczyli różni ochotnicy z wojskami, ale się zastanawiałem, dlaczego niektóre osoby z otoczenia środowisk chrześcijańskich zachodniej Europy przyłączyły się do Al-Kaidy. I swego czasu oglądałem taki program dokumentalny. Nawet tam właśnie ludzi, którzy byli zachęceni, pojechali tam walczyć, a później wrócili i czuli się troszkę tak oszukani. Taki był problem mentalny. I myślałem, dlaczego z zachodniej Europy, gdzie dużo tego chrześcijaństwa było, ona powiedzieć, że kolebka chrześcijańska, bo bardziej w kierunku Europy, niż tutaj szło. I po tylu latach ludzie w tym otoczeniu, w tym środowisku zmieniają swoje poglądy i ruszają na wojnę. I tam właśnie dziennikarz w tym reportażu powiedział jedną rzecz. W Europie gdzie są autorytety? Gdzie jest moralność? Gdzie jest prawo? Gdzie jest prawo? Gdzie się zagubiły? A niektórzy ludzie mają takie wielkie poczucie takiej moralności, normalności, że mimo tego chrześcijaństwa takiego można powiedzieć zwinnego, szukają czegoś zdrowego. Mimo, że są oszukiwani, ale gdzieś jadą, bo myślą, że tam jest prawda. Później wracają, widzi, oszukają. I właśnie chciałem dzisiaj mówić na temat ciania. Cianie, gniew, mieliśmy piękny, święty gniew, mieliśmy uroczystość, nie, stulecie naszego zboru. Bóg nam bardzo błogosławił, bo 3 godziny 15 minut to trwa. I za bardzo się nie męczył. Ponad chyba 180 osób było ponad, więc tam na dole trwa, wszystko pękało, jakoś daliśmy radę. Bóg nam błogosławił. Taki święty życie, taka uroczystość. Jest o czym powiadać. Ja w życiu nigdy nie byłem na takim długim nabożeństwie. Szanowni Państwo, to normalnie tam, to gdzieś tam na wschodzie mówili, że duży, ale u nas okazało się, że nie. Że my też rekordy bijemy. I właśnie chciałbym nawiązać do tego tematu, do tego siania. I skupić się na jednym wersecie. Z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział, szósty werset. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, szósty werset. Apostoł Paweł tutaj pisze tak. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał. Z tekstu wynika, że wzrost duchowy leży w gestii Boga i tylko Boga. Natomiast Bóg używa narzędzi w postaci ludzi z Kościoła do tego, aby powiedzieć komuś o zbawczej roli Chrystusa, czyli zasiać, lub w późniejszym etapie wyjaśnić różne kwestie życia duchowego, czyli poddać. I mogą być do tego wykorzystane różne osoby. Tutaj mamy do czynienia Paweł i Apollos. Różne osoby. I tak czasami jest. Jak sięgniemy w historię wstecz, no to możemy powiedzieć, że ktoś tam mówił o sobie Bożym. No i nic takiego się nie wydarzyło. Po pewnym czasie przyszły osoby, ktoś musiał ich uczyć. Czy ktoś zasiał, a ktoś musiał podlewać. Znaczy, często różne osoby mają różne role, różne zachowania. Natomiast Bóg to wszystko sprawia. Bóg. Natomiast chciałbym też zastanowić się, skąd wyszła geneza tego wersetu. Bo ten tekst jest całkiem fajny. Bardzo mądry. Taki miły. Jeden robi to, drugi to. Ale jak czytamy wszystkie rozdziały wokół, to się okazuje, że dookoła jest wiele słów takich nie bardzo sympatycznych. Ponieważ odpowiedź znajdujemy w pierwszym rozdziale 11 wersetu, gdzie apostoł Paweł pisze 1 Koryntian 11. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Albowiem, wśród was, a mówią to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja z naciskiem na każdy. Każdy z was. Nie wiem, ile liczył człowiek wtedy w głos, wiecie, może ktoś z was i tam historię czyta, może powie, na ten nie. Ale znamienne jest słowo każdy. Jak my mamy te kilkadziesiąt osób, to każdy oznacza, że nie ma nikogo, kto by robił inaczej. Tylko każdy. Od jednej strony do drugiej. Każdy. Każdy z was powiada. Nie wiem, czy tylko powiada. Ja jestem Pawłowy, ja Polsowy, ja Kefasowy, a ja Chrystus. Cały zbór. Powodem do podjęcia tego tematu przez apostoła Pawła były kłótnie i zazdrość w koryńskim zborze. Później tam w trzecim rozdziale, trzecim wersetem czytamy to słowo. Kłótnia i zazdrość. A ich podwaliną tej kłótni zazdrość co jest zawsze? Dlaczego nie się? Podwaliną jest pycha i próżność. Jedni wywyższali się nad drugimi, chcieli być bardziej ważni od drugich. Powodem w ocenie zborownika było to, kto go chrzcił. Jedni chrzczący byli uważani za bardziej znaczących, a drudzy za mniej. Zacność większa czy mniejsza chrzciciela przechodziła automatycznie na osobę chrzczoną. Taki absurd był powodem do podziału zborów. Absurd. Ja byłem chrzczony przez bardziej zacnego chrzciciela, ale twój był mniej zacny, więc ty jesteś gorszy. Jakaś paranoja. To nie dotyczyło części członków zboru. Każdy powiada. Czyli każdy w tej kwestii się wypowiadał. No, gdyby to było pisane do sympatii. Ja rozumiem. Ludzie nieodrodzeni, jeszcze błądzą, niedouczeni, jeszcze nietknięci w Duchem Świętym. Ale to jest do zboru korynckiego. My z perspektywy czasów patrzymy, że to jakiś absurd, jakaś pomyłka. No my sobie nie wyobrażamy, żebyśmy się budzili z powodu tego, że nie chcił ten chrzciciel, a kogoś ten. Ale tak jest to napisane. Chciałbym zwrócić uwagę, że zachowanie zboru jest też sianiem. Bo ludzie z zewnątrz to widzą. I Koryntianie też są na świeczniku i ich widzieli wszyscy wokół. I może to być dobrym wizerunkiem chrześcijaństwa dla niewierzących albo złym. Wręcz zniechęcanym. Zniechęcanym, żeby iść do tego zboru, bo co? Iść do tych kłótni? Tak wielkim zniechęceniem, zgorszeniem to może być, że obserwator może szukać prawdy gdzie indziej. Prawdziwych zasad życia, kodeksu lub norm moralnych. Na przykład w ludzkiej religii. I ten właśnie dziennikarz tak to podsumował. Te środowiska, gdzie byli ci ludzie, się zmienili swoje poglądy i pojechali tam na wagę. Oni nie mieli wokół siebie wizerunku prawdziwego chrześcijanina. Przecież kraj chrześcijański. Nie było autorytetów. Moralność? Jaka moralność? Tak to się wszystko gdzieś pokruszyło. Ale ludzie potrzebują tego. I dlatego idą gdzieś tam, zmieniają swoje poglądy. Bo szukają piękna, której Kościół w danym momencie nie da. Kolejną sprawą jest czas. Duchowy wzrost wymaga czasu. Długiego poddawania przez nauczycieli duchowych. Apostołowie 3 lata chodzili za Chrystusem. I co? I to było za mało, bo niektórzy z nich nadal byli wierni. 3 lata troszkę było za mało dla niego. Jakby. Słowo Boże wpada na grunt człowieczego wnętrza, które rozważa je, ale ostatecznie wzrost daje ruch. I są różne jakby podłoża ludzkiej natury. Ja przypomnę ten tekst Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi o 13 rozdział, to jest od 1 do 8, później od 18 jest tłumaczenie. Tego dnia wyszedł jedno z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludów. Dlatego wstąpił do łodzi, usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówili do nich, i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł. Oto wyszedł siewca, aby siał. A gdy siał, padł niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powstał. wróciły, bo przecież gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, korzenie miały korzenia, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. I dalej 18 wersetu. Wysłuchajcie więc podobieństwo się. Do każdego, kto słucha słowa o kwestii i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciemnie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydają. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowo słucha i rozumie. Bo wtedy wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Mamy tutaj kilkoma sytuacjami. Pierwsza sytuacja to człowiek, który nie rozumie słowa. Usłyszał, do końca nie rozumie. Ale dlaczego on tego tak nie rozumie? Bo to, co słyszy, to, co zostało zasiane, zabiera, wręcz porywa diabła. To posiada na drogę. Tak się zastanawiam, co to za kategoria ludzi, gdzie ty posłyszysz i zaraz diabeł to zabiera. Tak na zdrowy rozum. Człowiek, który chyba ma, do którego bardzo duży dostęp od diabła. Są wnioski. Bo tylko usłyszy zaraz do diabła, to zabija. Czyli to jest jakby pierwsza kategoria ludzi. Jest coś takiego, że diabeł jest nam blisko i zaraz to zabija. Druga kategoria to słucha i przyjmuje słowo. Czyli tam diabła nie ma tak dużo tego diabła, jak nie, bo tak nie zdąży mu zabrać. On słucha i nawet przyjmuje te słowo. Ale jest niestały. Przy trudnościach, w jakichś drobnych problemach ryzykuje. Ryzykuje z tego słowa. I tu powiada Pan Jezus, to jest jakby posiany na strach. Coś tam już zaczęło się wykluwać, ale tam nie ma podłoża, żeby coś dalej rozwiązać. Usycha. Kolejna kategoria to słucha słowa, ale umiłowanie świata, ułuda bogactwa zaduszają słowo. Czyli człowiek, który zrozumiał, jest świadomy, ale ten człowiek jest wygodny. On wybiera. Bo czytamy, że ułuda tego świata, jakby chęć pewnej jakiejś korzyści, to on jest takim ekonomistą. To mam tyle, to tyle. I on wybiera jakby coś innego. I skutkiem tego jest, że zatraca to słowo. Bardziej mnie do czegoś innego. Więc czytamy dalej, że to jest posiadanie ciemne. To ciemne te wszystkie rzeczy zatraca. I dalej czwarta kategoria to słucha, rozumie, wydaje owoc. To jest posiane na dobry ziemi. To są ci, którzy nawrócili się, trafili do kościoła, są pełni Ducha Świętego, wydają owoc. Są różni ludzie na świecie. Bardziej czy mniej podatni na słowa, podobieństwo twórki roli. Ale wracając do Bryny, zadaniem Kościoła jest siat. Składanie On świadectwo o Chrystusie. Niezależnie od rodzaju gleby. Kościół ma siać. Składać świadectwo o Chrystusie. Niezależnie, gdzie padnie ziarno Słowa Bożego, to nie nasz problem. Mamy się. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, tam jest takie przesłanie. 18-20 wers. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest moc, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a to ja jestem z wami po wszystkie dni aż do tego świata. Te przesłanie Pana Jezusa jest to samo, co apostoł Paweł w tym jednym razie czytaliśmy. Sianie i podawanie. Pan Jezus mówi, zwiastujcie, nauczajcie, uczcie, siejcie, uczcie. Tekstem jest oczywisty. Mamy siać. Mamy siać, szanowni goście. Ciągle. Do kiedy? Do kiedy mamy siać? Do jutra? Do przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak jak wspomniałem pająkę śmierci, tak sianie ma być do końca, do ostatniego dnia. Ale też pamiętając o indywidualnym świadectwie swojego życia. Sianie to nie tylko mowa, ale to jest świadectwo swojego postępowania. Jak to pięknie ujął posłujęte jest Słowie Boże, aby mógł zawsze wytłumaczyć się ze swojej pobożności, ze swoich zasad wiary, swojej pobożności w świetle oczywiście Słowa Bożego. Muszę mi się wytłumaczyć, ja. Żeby mógł się wytłumaczyć, czy jestem wyrazisty, czy jestem świetny, jaskrawy w poczynaniach, czy taki zabudowy, taki szary, mdły. Mam na myśli oczywiście owoc Ducha Świętego. I to chciałbym przypomnieć, czy to widać, tą moją wyrazistość. Przypomnę z listu do Galacji. W 5 rozdziale, 22 werset, 23 listu do Galacji. To jest ta wyrazistość w naszych poczynaniach. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Kolejny tekst Galacjan, w 6 rozdział od 7 do 10. Więc nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie dać nie. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażony. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żyw odwieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rząd będziemy bez dłużenia. Oprócz świadectwa w Kościele, każdy posiada indywidualną odpowiedzialność za samego siebie. Bo każdy własną zapłatę odbierze. Wyraźna postawa chrześcijanina daje sygnał nadzieję, że istnieje normalność. Ostatnio były kazania na temat światłości. Chrześcijanin, który świeci, mówi światu, co? Słuchajcie, istnieje na tym świecie normalność. Popatrzcie. Tak wygląda światło. To jest punkt odniesienia. Tak to się powinno robić. Tak należy to rozumieć. taki sposób należy postępować. Daj sygnał. Im Kościół jest bardziej wyrazisty, to ci, co to czynią, nie będą szukać zastępstwa gdzieś tam w jakichś wodach. W pseudoprawdzie. Będą mieć tutaj wyraźność. Normalność. Normalne normy moralne. Normalne normy obyczajowe. Tutaj będą przy sobie. Chodzi o wyrazistość. W każdym momencie, żebym mógł się wytłumaczyć z mojej jasności, z mojej światłości. Wyraźna postawa chrześcijanina daje innym sygnał i daje nadzieję, że normalność jest, istnieje, że jest silny autorytet Chrystusa i konkretne zasady dotyczące obyczajowości, moralności, zbawienia duszy. Że to jest tutaj na tej ziemi dostępne. Nie trzeba szukać gdzieś. Nie trzeba jakiego irania. Tutaj jest. Światłość każdego człowieka, kościoła. My jesteśmy kościołem. Każdy człowiek posiada pierwiastek Boży. Odrodzony i odrodzony. Bo jest stworzeniem Bożym. Każdy człowiek ma poczucie potrzeby sprawiedliwości, uczciwości społecznej. Każdy człowiek ma takie poczucie, że coś trzeba to inaczej, coś musi być. Gdziekolwiek na świecie pojedziemy i zobaczymy na naturę człowieka i na jego jakieś tam wewnętrzne przeżycia, to nawet najbardziej dzikie plemiona ma swoje zasady. Ma ten pierwiastek w jakiejś swojej moralności, jakiś układ gdzieś. Ma ten pierwiastek Boży. Został stworzony przez Boga. Ma poczucie jakiejś prawdy. Ludzkość potrzebuje przewodnika. I Kościół ma pokazać Chrystusa przez swoje postępowanie, przez swój owoc. To jest powołanie każdego z nas, bo my jesteśmy, szanowny Kościele, Kościołem. Daliśmy tego przykład. Każdy, kto brał udział w wieczerzy, powiedział, tak, ja jestem w Kościele, jestem Kościołem. Jestem członkiem tego, ja świetlę. I ja mówię światu, co jest normalne. To ja, dzięki Słowu Bożemu, mam tą wiedzę i przekazuję definicję Bożą. Co to jest dobro, to co jest zło. Jestem tego świadomy. Zostałem nauczony przez nauczyciela. Zasiany. I nauczony. Podsumowując. Rolą Kościoła na ziemi jest rozpowszechnianie Ewangelii. Dwa. Naturalną siłą, metodą jest świadectwo regionalnego zboru. Ludzi tam należących. Ma wielki wpływ na otoczenie. Ludzi szukających prawdy. Na ich decyzje życiowe. Więc wierność zasadą Ewangelii zborowników jest światło. Masz wpływ, czy twój sąsiad popełni samobójstwo, czy nie. Oglądałem wczoraj o wiadomości. I tam była mowa, że dużo młodych ludzi popełnia samobójstwo. Co się dzieje? Mają rodziców, mają znajomych. Młodzi ludzie trękają się, nie widzą sensu. Tylko na sobie szpitale, serwice są przepełnione, nie ma kto ich leczyć, kto się zajmować. Lekarze mają to się nie wnikam, jak oni to robią, ale lekarze to robią. Wierność zasadą Ewangelii zborowników jest światłem. Pokazuje tą normalność dla innych. Po trzecie, naturalną rzeczą w Kościele jest podział ról. W zależności od powołania. Każdy ma swoje miejsce w ciele Chrystusowym. Nie ma bezrobotnych. Nie ma zasiłków dla bezrobotnych w Kościele. Nie. Niestety, to jedno miejsce. Nie ma bezrobotnych. Nie ma martwych części ciała Kościoła. Bo martwa część ciała to jest gangrena, tak? Co się widzi nas. W ciele Chrystusowym ciało jest żywe. Każda tkanka. Po czwarte, rodzaj jakiegokolwiek powołania nie upoważnia do wywyższania się zgodnie z tekstem, który był czytany. Pierwszy Koryntian da przypomnę. Trzeci rozdział od 5 wersetu do 9. Bo któż to jest Apollo? Albo kto to jest Paweł? Słudzy. To jest najważniejsze słowo. Słudzy. Czy sługa jest decyzyjny? Ma prawo? Tak wiecie, ja mam taki kakas. Zrobię po swojemu. Sługa służy i wykonuje polecenia swego Pana w niebiesie. Mimo, że jest apostołem wielkim. Ale jest sługą i tylko sługą. I dalej czytamy. Dzięki którym uwierzyliście. A z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podał, a wzrosł mu. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa. Lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budową Bożą jesteście. Ten tekst mówi, że rodzaj jakiegokolwiek powołania. Jesteś pastorem. Akurat jest grafik w tym tygodniu i musisz posprzątać dookoła. Czy śpiewasz tutaj? Czy prowadzisz wieczerzę? A może prowadzisz nabożeństwo? Albo uczysz dzieci? Cokolwiek robisz, to nie upoważnia ciebie, abyś się wywyższał nad innym. I ten tekst to ci gwarantuje. Jeśli rozumiesz inaczej, błądzisz. Ten tekst przypomina. I po piąte. Kościół ma realizować swoje powołanie. Najlepiej jak może. Kościół ma realizować swoje powołanie. Ma się uczyć. A Bóg może dodać duszę tych, co mają być zbawieni. Tam zaczęto dziejów apostolów, gdzie dziejów apostolskich, gdzie zbierali się, nauczali, a Bóg dodawał tych, co mieli być zbawieni. To jest piękne słowo. W Kościół ma realizować swoje powołanie najlepiej jak może. A Bóg może dodać duszę tych, co mają być zbawieni. I Bóg daje wzrost. Taki temat dzisiaj przygotowałem. Chciałem przypomnieć o roli Kościoła. I chciałem też zachęcić tym słowem, ażebyśmy czuli upoważnieni przez samego Boga. Każdy z nas jest upoważniony. Nie musi pytać nikogo. Nie musi ani rady pytać, ani biskupa, nikogo nie musi pytać. Ma upoważnienie od Najwyższego Boga do realizacji zadań Kościoła. Niech dobry Bóg sprawi nas i chce je, i wykona.